Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Państwa zapraszam na dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie, na rozmowy niedokończone. Temat, myślę, bardzo ważny, istotny temat, w obszarze którego w naszym społeczeństwie także jest bardzo wiele zakłamań. Łowiectwo dla przyrody i człowieka. W studiu telewizji Trwam witam naszych gości, pana profesora, doktora habilitowanego Jana Szyszkę, ministra środowiska. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie telewizorów, oczywiście ojca.
Pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Paweł Piątkiewicz, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczęść Boże, panie profesorze, także witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie ministrze, łowiectwo dla przyrody i człowieka. Pan minister wraca prosto z jubileuszu 60-lecia koła łowieckiego Puszczyk, a zatem także ten jubileusz wpisuje się w temat naszego dzisiejszego spotkania.
Tak, rzeczywiście dzisiaj duże święto dla mnie, dlatego że koło łowieckie Puszczyk obchodzi 60-lecie, a mój ojciec był od początku istnienia tego koła, czyli można powiedzieć w pewnym sensie założycielem tego koła. A ja to koło też od 60 lat pamiętam, niech pan ojciec zobaczy, ile mam lat w związku z tym, skoro już wtedy uczestniczyłem. Ale tak, to było po 56 roku, kiedy ojciec odzyskał możliwość polowania, bo miał tą możliwość polowania do 49 roku, ale wtedy była rewizja, pamiętam, w domu. A jeszcze wtedy, proszę ojca, broń wisiała na ścianie, a polowaliśmy tam, gdzie mieszkaliśmy. Koło dzierżawiło się tereny i wtedy ojciec dzierżawił z miejscowym nadleśniczym i z księdzem proboszczem świętej pamięci olszewskim. Razem dzierżawili teren, chodzili na polowania. I ja pamiętam ten moment, jak ta broń wisiała i tacy panowie przyszli smutni i tą broń zabierali. Całe szczęście, że nie zabrali wszystkiego, bo nie wszystko rodzice wykopali. Byli przewidujący, ale po 56 roku właśnie ojciec zaczął z powrotem polować. Ja również w tym bardzo mocno uczestniczę. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników tego spotkania dzisiejszego koła Puszczyk. Szczególnie pozdrawiam na szefa, czyli prezesa, pana profesora, doktora habilitowanego Tomasza Motyla, a również na mojego serdecznego przyjaciela strażnika, pana Waldemara Kosmatkę.
Panie profesorze, 94 lata funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego. Mówi się, że to największa część naszego społeczeństwa pod bronią.
To jest prawda, można tak powiedzieć, proszę ojca, bo rzeczywiście liczymy około 130 tysięcy osób. Te osoby są wyposażone w broni, to jeden myśliwy średnio ma ponad 3 sztuki broni, a więc 360 tysięcy sztuk broni, a więc można powiedzieć, no, dobra armia. I to dobrze wyszkolone. I to jeszcze chcę powiedzieć, że armia, która zna dobrze teren, penetruje 90 parę procent powierzchni kraju, potrafi się poruszać nocą i potrafi strzelać również i w biegu. Także śmiejąc się troszeczkę, ale chcę powiedzieć, że...
Służby specjalne, panie ministrze.
To są pewne służby specjalne albo pewien rodzaj, jednak rzeczywiście sprawdzone. Ja bym powiedział przed wojną również. Dobrze, samoobrony terytorialnej. To są ludzie, którzy się nie boją chodzić nocą po lesie, którzy znają ten teren, którzy rzeczywiście kontrolują to. Oczywiście kontrolują w tej chwili potrzeby gospodarować zwierzyną. I to są ogromne zalety tego stowarzyszenia. Chcę powiedzieć, że to stowarzyszenie oprócz tego, że jest bardzo mocno zróżnicowane, bo rzeczywiście jest zróżnicowane pod względem chociażby wykształcenia, więc mniej więcej jest tak 1/3 ludzi z wyższym wykształceniem, 2/3 ludzi troszeczkę z niższym wykształceniem, ale reprezentujemy i miasto, reprezentujemy i wieś. Chcę powiedzieć, z tego jestem dumny, zresztą świetnie się czuję wśród dian. Mamy ponad 3000 dian w Polskim Związku Łowieckim. Co roku jest przyjmowane, jest wielka chęć młodych ludzi w przychodzeniu do Polskiego Związku Łowieckiego. Około 5000 osób przyjmujemy nowych do Polskiego Związku Łowieckiego. No, mogę również powiedzieć, że jest ponad 600 księży w Polskim Związku Łowieckim. O ile przedtem, pamiętam te czasy, o ile mogę to wspomnieć, jeszcze księdza Olszewskiego, jak z ojcem chodzili na kuropatwy, to się statko zrywało. Ksiądz Olszewski strzelał 2 razy w ziemię i krzyczał: jedna moja. Bo wtedy akurat księżom nie można było podobno polować, prawda, ale akurat w tej diecezji, więc tak to wyglądało. Natomiast jeszcze oprócz tego chcę powiedzieć, że ci myśliwi, będziemy o tym jeszcze więcej pewnie mówili, ale jednak te 130 tysięcy osób ma obowiązkiem być dwa razy w terenie, czyli 260 tysięcy wizyt. Oprócz tego jeszcze szacują szkody. Tych szkód jest około 70 tysięcy szkód. Dwa razy trzeba wyjechać, czyli znowu 140 tysięcy kontaktów z terenem. No, oprócz tego jeszcze taki przykład. Ostatni rok myśliwi w ramach regulacji liczebności populacji dzika, bo rzeczywiście jest bardzo duża eksplozja z powodu zmian kultury rolnej. Mam dużo kukurydzy w tej chwili produkujemy, w związku z tym i populacja dzika zareagowała na to. Musieliśmy dokonać pewnej redukcji, strzelono ponad 400 tysięcy dzików. A 400 tysięcy dzików, tu pan profesor jest wyśmienitym myśliwym, no żeby strzelić jednego dzika, trzeba 5 razy pójść.
No trzeba, tak.
5 razy pójść, pojechać, prawda? A więc 5 razy to jednak, 4 razy 5 to jest 20, tak? Czyli 2 miliony wyjść.
2 miliony wyjść.
2 miliony wyjść oprócz tego, więc jaka jest to penetracja terenu, kontrola i w tym czasie, w czasie tej kontroli, oczywiście z jednej strony gospodaruje się tą zwierzyną, ona jest dobrze inwentaryzowana, ale również i chroni się przed różnymi zakusami. Między innymi, o ile mnie pamięć nie myli, w zeszłym roku zebrano ponad 80 tysięcy pułapek różnego rodzaju, czy też wnyków, gdzie były zastawiane w terenie. A więc jest to naprawdę duża grupa osób, która ma ogromne zasługi, muszę powiedzieć, w zakresie ochrony przyrody. Bo jednak kontrolują ci myśliwi, kontrolują stan występowania ilościowego zwierzyny. To jest zwierzyna, którą polują. Polują cały czas, a ta zwierzyna jest w odpowiedniej ilości. Jak w tej chwili mam pewien problem z dzikiem, więc dobra inwentaryzacja, podnosimy pozyskanie. Cały stan jest to stabilizowany, a więc proszę sobie wyobrazić, jaka jest ogromna rola z tego punktu widzenia. Również zagospodarowanie łowisk, a zagospodarowanie tej zwierzyny, to znaczy sterowanie również i bioróżnorodnością, również mniejszych zwierząt, o czym się jakby nie mówi, prawda? Bo jedne z drugim są powiązane, więc chcę powiedzieć, że Polski Związek Łowiecki odgrywa ogromną rolę w zakresie ochrony przyrody, tej rzeczywiście autentycznej ochrony przyrody, poprzez chociażby taką ogromną ilość ludzi i taką rolę, jaką spełnia. A też chcę powiedzieć, że to wszystko myśliwi robią na własny koszt, proszę mi wierzyć, prawda? I to trzeba do tego to zauważyć. No i może jeszcze jedna rzecz, to są ludzie, zresztą tutaj wspomniałem, również i o moim kole, zróżnicowani, a więc są to rolnicy, są leśnicy, są lekarze, są inżynierowie, a wszyscy są dobrze wykształconymi ludźmi. Proszę ojca, jak teraz patrzę na edukację i pewne zrozumienie układów przyrodniczych, to ja tutaj mam 130 tysięcy osób, które mają jednak osobę towarzyszącą, czyli albo męża, albo żonę, oprócz tego dwójkę dzieci. I ci wszyscy ludzie, czyli to jest kilkaset tysięcy ludzi, dokładnie wie, co to jest sarna, co to jest zając, co to jest jeleń, co to jest dzik.
Oczywiście.
Kiedy się są, powiedzmy, okres rozrodu, kiedy jest okres polowań, czym się odżywiają, w jakim miejscu przebywają. Oni mają naprawdę ogromną wiedzę. I poprzez ten kontakt z terenem obserwują nie tylko zwierzynę, ale obserwują również i te środowiska, w którym występują. Wie, od czego to zależy, prawda? Również wielu z nich jest wielkimi zwolennikami oglądania ptaków, oglądania innych zwierząt, prawda? I oni naprawdę wiedzą o przyrodzie, jak to funkcjonuje. Tam nie ma jakichś w ogóle wątpliwości, że sarna to jest żona jelenia, prawda? To oni wiedzą, że powiedzmy, jest okres, że sarna się koci, prawda, że jeleń się łania się cieli, prawda? To jest wszystko takie normalne, prawda? W tej chwili już, jak widzimy, nieraz zresztą ludzie dobrego, wielkiego serca mówią, że gdzieś tam umiera jakieś tam zwierzątko, prawda, a inne gdzieś tam się rodzi, prawda, gdzieś coś takiego, jest troszeczkę takie zachwianie. A to są ludzie normalni, którzy chodzą po ziemi, twardo chodzą po ziemi, wiedzą, co chcą i są naprawdę dobrze wykształceni. Proszę ojcem, szanowni telewizowie, żeby zostać myśliwym, to nie jest taka prosta sprawa. A mianowicie, po pierwsze, najpierw trzeba odbyć staż. Czyli rok czasu co najmniej pomagać. W różnych sprawach, łącznie z, ja bym powiedział, z tą dziedziną kultury jedzenia i spożywania pokarmów myśliwskich, bo to jest też swego rodzaju dziedzictwo kulturowe. Później trzeba poznać teren. Później dopiero wtedy trzeba pójść na kurs, skończyć kurs pierwszy. I wtedy, jak się skończy kurs taki pierwszy, to jest tam jednak parę tygodni ładnych zajęć, prawda? Łącznie z tym, że trzeba się nauczyć strzelać. I tu jest apel do młodych chłopców, nie tylko do chłopców, również do dziewcząt, które mają zainteresowanie strzeleckie. To jest naprawdę jedno z najprostszych metod, naprawdę profesjonalnie zdobycia broni myśliwskiej, ale to jest najpierw broń śrutowa.
Śrutowa, tak.
I można sobie postrzelać ewentualnie śrutem do drobnej zwierzyny. I po 3 latach, jak się dobrze sprawuje, to trzeba pójść na następny kurs i skończyć kurs selekcjonera i wtedy się dostaje broń kulową i z tej broni kulowej dopiero będzie można próbować regulować liczebność populacji tej zwierzyny grubej, do której się, którą się pozyskuje kulą. No tutaj mówię, jest oczywiście są kontrowersją, jak można zabijać zwierzęta, jeszcze minister środowiska, jak to, że on chodzi i zabija te zwierzęta.
No dlatego, panie ministrze, na początku powiedziałem, że jest bardzo wiele takich błędnych informacji przekazywanych przez różnego rodzaju, także lobbystyczne środowiska, które czerpią z tego odpowiednie profity finansowe, ekonomiczne, no przeciwko łowiectwu.
Ale oczywiście tak, proszę ojca, bo od razu tu powiedzmy sobie, ja nie chciałbym tu zagadać naszego gościa, bo ja zresztą lubię gadać, z gadania żyję jako profesor, pan również jest profesorem, prawda, więc też mówić potrafi. Natomiast no, proszę sobie wyobrazić, to jest pewien problem, dlatego że to łowiectwo według mnie jest najbardziej humanitarnym pozyskaniem żywności, autentycznie. To nie jest to, że hodujemy coś w klatkach, że później to powiedzmy w jakiś sposób oszałamiamy, żeby to poszło tam na rzeź, prawda, później to masowo to ginie, to jest konieczność, człowiek się musi wyżywić, tego rodzaju produkcja jest normalna, oczywiście o tym się nie mówi w telewizji, czy to jest w radiu, tego się nie pokazuje, a szkoda troszeczkę, bo to jest też edukacja, żeby człowiek był tak naprawdę jeszcze normalny, natomiast tu hodujemy tą zwierzynę, kontrolujemy tą zwierzynę w układach jednak przyrodniczych, czyli najpierw kształtujemy tą przestrzeń przyrodniczą, wiemy co tam może być, żyć, żeby nie naruszać równowagi między produkcją roślinną a występowaniem zwierzyny łownej, prawda? I pozyskujemy super dobre, zdrowe pożywienie pochodzenia mięsnego, prawda? Które jest produkowane nie na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów, tylko jest produkowane na bazie tego, co to zwierzę chce jeść, prawda? Czyli hodujemy to. No i mówię, i o ile się pozyskuje, no to się pozyskuje w ten sposób, że ta zwierzyna, prawdę powiedziawszy, no nie wie, w którym momencie zeszła z tego świata, prawda? No bo w ten sposób ci etycznie dobrze wyszkoleni myśliwi pozyskują tą zwierzynę. I to jest, ale teraz cała sprawa, przepraszam bardzo, są obwody łowieckie, zresztą może 2 słowa o organizacji w ogóle łowiectwa w Polsce. Jest jeden Polski Związek Łowiecki, trzeba więc być członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, żeby polować, żeby użytkować, żeby chronić tę zwierzynę, żeby gospodarować tymi środowiskami. Z drugiej strony to jest następne założenie, że zwierzyna jest własnością w stanie żywym, własnością Skarbu Państwa, czyli państwa. No i trzecie, że gospodarujemy na dużych obwodach łowieckich, czyli minimum 3000 hektarów, a tam to dzierżawi się od państwa, a dzierżawić może koło łowieckie. Czyli koło łowieckie tworzy pewnego rodzaju społeczności. Taka społeczność właśnie koło Puszczy, które dzisiaj obchodzi 60-lecie, które ludzie są ze sobą bardzo mocno powiązani, którzy razem są opanowani pewną pasją i oni tym gospodarzą. Natomiast sprawa jest dosyć poważna, dlatego że pozyskujemy około 15 tysięcy ton tego świetnego surowca. Natomiast skup opanowany jest na ogół przez kapitał obcy i ten surowiec po cenach niezwykle niskich, bo ja pamiętam czasy, kiedy chcieli albo narzucali cenę, no ci, co opanowali skup, cenę za patroszonego dzika oferowali nam 50 groszy za kilogram. Proszę sobie wyobrazić, patroszony, czyli już samo to mięso i skóry, prawda? I to jakby zmuszali do tego, żeby muszą te koło łowieckie wykonać plan, bo to jest zasady hodowlane, inaczej szkody wzrastają bardzo dużo. W związku z tym musieli to wykonywać i prawdę powiedziawszy za darmo oddawali. A teraz proszę zobaczyć, ile jest cena kilograma dziczyzny już tej przerobionej w formie tej dobrych tych wytworów, takich jak comber jelenia, comber sarny, prawda, czy też powiedzmy dobra kiełbasa z dzika, no to ceny są ogromne. i to w 90% idzie na zachód jako surowiec nieprzetworzony, a powraca w bardzo małym procencie, po cenach niezwykle wysokich. I to jest ekskluzywne jedzenie wśród, no, teoretycznie ludzi, którzy mają więcej pieniędzy, czyli na zachodzie Europy. To jest, mówię, sprawa niezwykle istotna. To zostało opanowane przez kapitał obcy. To było w latach 90. No a teraz to, co ojciec powiedział, różnego rodzaju presja. Nie tylko opanować skup, ale opanować również i obwody łowieckie. I tutaj pewnego rodzaju atak, powiedzmy sobie, widzimy również bardzo mocno ze strony tych ludzi, którzy uważają, że skoro mamy pieniądze, to dlaczego mamy tylko przyjeżdżać tu ewentualnie na polowania dewizowe? Dlaczego mamy tylko i wyłącznie skupować, kiedy możemy również i zacząć polować i użytkować te tereny? No i to jest sprawa, również na to trzeba zwrócić uwagę, że to lobby, które tu jest, zresztą go całkowicie rozumie, prawda, jest stosunkowo niebezpieczne i dla modelu polskiego łowiectwa, również i dlatego, jaki by ten łowiectwo miało wpływ na przyrodę.
Panie profesorze, zdrowe mięso, zdrowy towar, o tym pan profesor mówił przed chwilą. Rozmawiamy ze specjalistą, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych, diabetologii, endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Polsce nie wytworzył się jeszcze taki styl jedzenia dziczyzny. Tej dziczyzny spożywamy, o czym pan profesor wspomniał, bardzo niewiele. Często jest to towar eksportowy. Jak wpływa w ogóle dziczyzna na życie, nasze funkcjonowanie w tym szerokim kontekście bardzo wielu chorób cywilizacyjnych, społecznych, na które w jakim sensie jesteśmy skazani?
Czy zacząłbym od tego już, co powiedział pan minister przed chwilą, że my jesteśmy jednym z największych producentów dziczyzny w Europie, a pomimo tego spożycie tego wyjątkowego mięsa jest u nas bardzo niewielkie. Ja natknąłem się na takie szacunkowe dane, że spożycie dziczyzny na jednego mieszkańca Polski to tylko 0,8 kg na rok. W związku z tym jest to bardzo mało. A dlaczego to powinno wyglądać inaczej? No przede wszystkim dlatego, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasze społeczeństwo jest w tej chwili społeczeństwem, które cierpi na niestety epidemię nadwagi i otyłości. To jest dosyć skomplikowany proces, ale jesteśmy narażeni od dłuższego czasu już na zalew bardzo taniej, wysoko przetworzonej żywności. Nie będę tu wskazywał konkretnych sieci sklepów, które sprzedają tego rodzaju żywność. Natomiast nasze społeczeństwo, no, niestety nie ma alternatywy na tyle dobrej, żeby właśnie to lepsze mięso było kupowane. I po pierwsze epidemia otyłości, po drugie, co za tym idzie w konsekwencji, choroby cywilizacyjne, takie jak chociażby cukrzyca, o której cały czas myślę, że mówi się zbyt mało, a to jest ponad 3 miliony osób chorych w Polsce z powodu cukrzycy. Warto zaznaczyć, że na świecie rocznie z powodu cukrzycy i jej powikłań umiera ponad 5 milionów ludzi, co w przeliczeniu na czas można powiedzieć, że co 6 sekund umiera jedna osoba z powodu cukrzycy, której zdecydowanym czynnikiem ryzyka jest właśnie nadwaga i otyłość. I to my obserwujemy w naszych klinikach, w szpitalach, że ta epidemia otyłości zaczyna się już coraz wcześniej. Zaczynają chorować dzieci, młodzież, no i oczywiście osoby dorosłe. I teraz na podłożu cukrzycy i również zaburzeń związanych z nieprawidłowym poziomem lipidów rozwijają się choroby kardiologiczne. Myślę tu przede wszystkim o chorobach sercowo-naczyniowych, które w konsekwencji prowadzą, no, do zawałów serca i udarów mózgu. I to są najczęstsze przyczyny zgonów nie tylko w naszym kraju, ale również na całym świecie. I teraz jeśli to odniesiemy do tak zwanej zdrowej żywności, to myślę, że warto zauważyć bardzo istotną rzecz, mianowicie mięso chociażby, które potocznie postrzegane jest jako to zdrowe, mówię potocznie w cudzysłowie, ponieważ mięso drobiowe zawiera dużo więcej cholesterolu niż chociażby mięso sarny czy dzika. Jeśli przeliczymy kaloryczność 100 gram mięsa chociażby dzika, jest to około 115 kilokalorii w 100 gramach. A mięso kurczaka to jest powyżej 300 kilokalorii. Także widzicie państwo, że z jednej strony produkty białkowe muszą być oczywistym komponentem naszej diety, ale przy takim porównaniu, no to w ogóle poza innymi aspektami ta dziczyzna wypada zdecydowanie lepiej, wręcz znakomicie lepiej. Czyli 1/3 kaloryczności mięsa drobiowego, nie wspominam tutaj już o mięsie wieprzowym chociażby. Natomiast to jest tylko początek tego jakby tej istotnej różnicy. Dziczyzna nie jest obarczona tymi wszystkimi złymi obciążeniami, no niestety, tego mięsa, które jest hodowane na różnego rodzaju, na przykład fermach, tak, jest wolna od antybiotyków. My z przerażeniem obserwujemy w naszym kraju coraz większą ilość zakażeń, infekcji, na przykład zapaleń płuc, które nie są podatne na naszą terapię. Jest coraz więcej drobnoustrojów, które są oporne na antybiotyki o szerokim spektrum działania i my niestety coraz częściej jesteśmy bezradni. Mówimy o tak zwanej posocznicy, czyli potocznie sepsie, na którą w naszym kraju umiera no, prawie 20 tysięcy ludzi rocznie. I to są te sytuacje, kiedy osoba, która trafia do szpitala z infekcją, ma tak ciężkie zakażenie, na przykład bakteryjne, które nie reaguje na nasze leczenie. A skąd to się bierze? No niestety, bierze się to stąd, że w tych karmach, na tych różnego rodzaju właśnie, no, można powiedzieć, pędzonych różnego rodzaju substancjami kurczakach jest spora komponenta również antybiotyków. Kolejnym takim aspektem, który wyróżnia dziczyznę, to jest to mięso, które ma naturalne białko, bogate w aminokwasy egzogenne, czyli te aminokwasy, które nam są niezbędne i potrzebne do życia, ale nie potrafimy je wytwarzać sami. Również jest to mięso bogate w witaminy, chociażby witaminy B2, B4, B5, również witaminy, ale także i pierwiastki, jak magnez, jak wapń. Także jest to no, bardzo, jeżeli spojrzymy tak na to biochemicznie i dla naszego zdrowia, mięso rzeczywiście najlepsze z tego, co jesteśmy w stanie dostać. I tym bardziej ubolewam nad tym, że jeżeli rozmawiamy z naszymi pacjentami, to oni bardzo często no, nie mają tej świadomości. Dlatego bardzo dobrze, że taki program ma miejsce. Dzisiaj możemy porozmawiać o tym, żeby właśnie częściej po tą dziczyznę sięgać. Natomiast też dodałbym do tego, że to jest bardzo istotne również, jak ta dziczyzna jest przetwarzana, prawda? Bo to nie jest tylko to, że mięso samo w sobie jest zdrowe. Natomiast należy patrzeć w mojej ocenie na to, od kogo my to mięso kupujemy. Bo jeśli na przykład kupujemy z niepewnego źródła, to lepiej tego nie robić, ponieważ wiadomo, no są różnego rodzaju możliwości, na przykład kwestia włośnia przy mięsu z dzika, tak? Ale także przetwarzanie dziczyzny powinno być w dosyć taki sposób właściwy robione, no żeby unikać na przykład przy tym przetwarzaniu na przykład azotanów, prawda, które no są, mają udowodniony efekt prokancerogenny, czyli pronowotworowy. Także dobra dziczyzna to jest ta nasza właśnie dziczyzna, którą możemy dostać, ale to, co pan profesor, pan minister powiedział, ta najlepsza dziczyzna z naszego kraju wyjeżdża. My jesteśmy w stanie potem ją kupić gdzieś tam w jakimś sklepie, już też przetworzoną, wysoko przetworzoną i to już nie jest to samo. My powinniśmy tak naprawdę umożliwić naszym obywatelom dostęp do tej dziczyzny już na samym początku. Nie wiem, czy pan minister się zgodzi ze mną, że to jest...
Jak tą tendencję także odwrócić, panie ministrze?
Nie tylko, że się zgadzam, ale już cały program rusza, tak w gruncie rzeczy. Z jednej strony przez Polskie Lasy Państwowe starają się właśnie zacząć przetwarzać i to w układzie lokalnym. Z drugiej strony Polski Związek Łowiecki też w tym kierunku stymuluje działalność, żeby tą dziczyznę jednak tutaj skupować na terenie kraju, właśnie, żeby ją przerabiać w dobrych rękach, według dobrych technologii. No i mogę powiedzieć, że również... A pozdrawiam tu serdecznie takie koło Puszczyk, ale tak Daszbur Mielęcin, które miało dzisiaj również spotkanie i na którym też powinienem być, a gdzie właśnie jako miasto swego rodzaju, miasto i gmina Tuczno, pewnie modelowe, zmierzamy w tym kierunku, żeby wejść w ten układ, powiedzmy, obiegu zamkniętego, żeby nie produkować w ogóle odpadów, czyli że wszystkie odpady były jak gdyby przetwarzane jako surowce wtórne na terenie gminy. Tam wchodzimy, idziemy też z programem takim, żeby gmina była niezależna, samowystarczalna energetycznie pod względem na bazie odnawialnych źródeł energii, szczególnie na bazie biomasy rolniczej i leśnej. I tam między innymi powstaje cała koncepcja, żeby te koła, które tam są, bo to są tereny leśne, żeby te koła jakby przejmowały to zwierzę i równocześnie, żeby odtworzyły to swoje dziedzictwo kulturowe w zakresie przetwarzania również żywności na miejscu i równocześnie sprzedaż bezpośrednio, żeby uruchamiać w tym zakresie. I tu chciałem serdecznie pozdrowić prezesa koła Daszbur Mielęcin, Romana Sałachuba, który właśnie jest tam takim inicjatorem różnego działań. Różnego rodzaju działalności po to, żeby zacząć produkować tą lokalną żywność na bazie lokalnych surowców i między innymi na pokazie właśnie dziczyzny. No i to jest ogromna przyszłość przed tym, a to równocześnie są i miejsca pracy w terenach wiejskich, na czym mi niezwykle mocno zależy, dlatego że proszę ojca, im więcej miejsc pracy w terenach wiejskich, tym lepsza dbałość o bioróżnorodność, tym mniejsza jest ta intensyfikacja gospodarki rolnej, większa, ja bym powiedział, intensyfikacja wykorzystania możliwości na bazie właśnie tej oryginalnej bioróżnorodności, polskiej bioróżnorodności. Że to jest wielka szansa, żeby rzeczywiście w tym kierunku pójść i żeby tworzyć te miejsca pracy, chronić tą polską ziemię po to, żeby ta ziemia dawała dobre produkty, zdrowe produkty dla Polaków, a równocześnie, żeby tworzyć miejsca pracy.
A wachlarz kulinarny jest, panowie, także bardzo szeroki i to też swoistego rodzaju tradycja myśliwska.
Tak, proszę ojca, przedwczoraj zakończyła się wizyta pani sekretarz wykonawczej Konwencji Klimatycznej ONZ, pani Patrycji Espinozy, i tam było cały dzień, były właśnie produkty lokalne podawane wśród tych dostojników ONZ-u i nie tylko, bo było to w towarzystwie i studentów podyplomowego studium kompensacja przyrodnicza, ale również i w towarzystwie lokalnej społeczności, jak również prezydenta miasta Katowic. I myślę, że pani Espinoza przynajmniej tak wpisała się w księdze pamiątkowej, zapamięta to na długie lata, w jaki sposób można się dobrze odżywiać, korzystając z lokalnych produktów wytworzonych rękami lokalnych, tych ludzi, którzy tam pracują w terenie.
Bardzo ważny aspekt, o którym pan minister wspomniał, to gospodarowanie zwierzyną. Często to sformułowanie jest jakoś nieużywane w tych przekazach publicznych. Gospodarowanie zwierzyną, ale to zarazem kolejny krok, który musimy w naszej dyskusji uczynić, to zadbanie także o bezpieczeństwo mieszkańców.
Ale oczywiście, bezpieczeństwo mieszkańców z punktu widzenia chociażby w tej chwili produkcji rolnej. Proszę zauważyć, że zmieniliśmy układ przestrzenny upraw rolnych. Jeszcze nie tak 20-30 lat temu polowaliśmy bardzo intensywnie na drobniną zwierzynę, szczególnie w Polsce centralnej, czyli zające, kuropatwy, bażanty. Mhm. Ale wtedy były drobne uprawy ziemniaków, żyta, buraków i heterogenny układ. W tej chwili zaczęło powstawać, szczególnie na zachodzie naszego kraju, ale również w różnych miejscach, duże połacie monokultur, rzepak, kukurydza. No, w związku z tym nie ma miejsca dla tej zwierzyny drobnej, natomiast zaczyna się, reaguje populacja na bazę żerową i wzrasta nam populacja zwierzyny grubej, a szczególnie dzików. I zaczyna być z tym pewien kłopot, dlatego że o ile mamy duże pole, dużą uprawę, kilkadziesiąt czy też kilkaset hektarów kukurydzy, tej kukurydzy, która jest niezwykle mocno kaloryczna, bo tak samo jak człowiek tyje bardzo szybko, tak samo jak, przepraszam, karmi się trzodę chlewną i ona przyrasta bardzo mocno, to są ogromne zyski, no to w ten sam sposób reaguje populacja dzika. Czyli ten dzik, który kiedyś dorastał do tego okresu rozrodu przez okres 2 lat, to wtedy jak był warchlak, po 2 latach była ta locha, że była gotowa do tego, żeby zacząć produkować młode, prawda, to ona w tej chwili zaczyna być gotowa do tego, żeby być pokryta przez odyńca w wieku 6 miesięcy, prawda, czyli jest warchlak i już powiedzmy gdzieś w listopadzie ona potrafi mieć młode, a więc dochodzi, kiedyś za 2 lata była dopiero mogła do, no, do wychowania potomstwa, a w tej chwili to się dzieje po 6-7 miesiącach. Podobnie się zachowuje jak w hodowli, powiedzmy, zamkniętej. I do te, więc przyspiesza się ten proces, a dochodzi również do tego, że kiedyś na ta huczka się rozpoczyna gdzieś tam w grudniu, prawda, czy też w listopadzie, w grudniu, a w tej chwili huczka potrafi być przez cały rok, czyli potrafią być nawet 3 mioty w ciągu roku w tej kukurydze. No to proszę sobie wyobrazić, jakie szkody ponosi ten plantator kukurydzy, ale też ten myśliwy nie ma dostępu do tej...
Bo to się dzieje.
Bo te dziki jak wejdą tam, skoro mają dużo jedzenia, jeszcze nie mają wody, tam to nie wyjdą, nikt tam ich nie odstrzeli. Więc tu jest ogromny problem, staje się, ze względu na to, w jaki sposób uprawiamy tą, te plantacje, jak kształtujemy tą przestrzeń, w jaki sposób zacząć kontrolować albo regulować liczebność populacji. To zaczyna być niezwykle niebezpieczne. Teraz z drugiej strony jeszcze takie dobre serce, może poruszmy ten problem, panie profesorze, panie doktorze, a mianowicie duże miasta. No to wielkie serce, gdzie ta zwierzyna zaczyna się w pewnym sensie przyzwyczaić do człowieka, dziki, no stają się ogromnym problemem wielkich miast. Tam są wysypiska śmieci. Te dziki oczywiście zaczynają się tam odżywiać. Ludzie też mają dobre serce, wyrzucają, zaczynają się cieszyć przez okno, tam dziki przychodzą, obecnością zwierząt, ale to staje się coraz bardziej niebezpieczne, dlatego że ten dzik no, potrafi być niebezpieczny w okresie tego okresu, kiedy locha ma warchlaki. No nie daj Bóg, że taki warchlak, powiedzmy, zostanie tam potrącony przez jakiś samochód, a ktoś ten pielęgniarz zacznie go bronić, ale nie wie, kto, co się stało, prawda? Ona może zaatakować. Tak samo, powiedzmy, taki ranny odyniec. Ja nie wiem, w tej chwili z Warszawy, ale o ile mnie pamięć nie myli, to w Warszawie w tej chwili się odławia około 1200 dzików.
Rocznie.
Je się wywozi, prawda, do lasu, prawda, no oczywiście tam one na ogół to no, kończą tak jak kończą, tak no, trzeba to regulować, tą liczebność populacji, tam są polowania, również polowania dewizowe, prawda, ale to jest też troszeczkę, mówię, no takie, ja mówię, no przeedukowanie w złą stronę również i społeczeństwa, prawda? Trzeba sobie jasno powiedzieć, miejsce zwierząt dzikich jest w lasach, daleko od człowieka, prawda? Gdyż no, to zwierzę zacznie być po prostu niebezpieczne, znajduje dobre warunki bytowania w mieście, nie sprzątamy tych śmieci, ludzie karmią, mogą być z tego dosyć poważne kłopoty, a no, nie daj Bóg, żeby ktoś, powiedzmy sobie, no, strzelił. No. Do takiego, no to był wielki hit, powiedzmy, w telewizji, czy też w ogóle w środkach społecznego przekazu. I tutaj pani prezydent Warszawy ma ogromny problem z tymi, no, z tą zwierzyną, prawda? Zresztą podobny problem jest wszędzie w tych większych miastach. Również i wiem, że w Trójmieście, wiem, że i w Szczecinie, prawda? Dziki zaczynają sobie spacerować po plaży. I to może być dosyć, powiedzmy, niebezpieczne, więc w związku z tym musi być ten jakaś, powiedzmy, taki, ja bym powiedział, no pewien dystans między człowiekiem a zwierzyną. No, mówiąc delikatnie, zwierzyna musi w pewnym sposób respekt czuć przed człowiekiem i wtedy jest to w jakiś sposób dobrze unormowane, inaczej są z tego poważne kłopoty rzeczywiście.
Dziczyzna, zdrowe mięso. Panie profesorze, jeżeli ktoś się zainteresował również i tym bardzo ważnym wymiarem zdrowego mięsa, czyli dziczyzny, do jakich źródeł odsyłamy, aby te źródła były pewne i żeby rzeczywiście osoba zainteresowana zakupem dziczyzny, kolokwialnie mówiąc, nie nacięła się?
Znaczy ja myślę, że ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o to, gdzie tą dziczyznę należy kupić. Natomiast wydaje mi się, że no muszą być to na tyle pewne źródła, które tą dziczyznę sprzedają, żeby no mieć pewność, że przede wszystkim sam proces przetwarzania tego mięsa był na tyle bezpieczny, że nie jest to mięso, które już traci swoje te walory, no nie tylko smakowe, ale przede wszystkim zdrowotne. I tutaj muszę powiedzieć, że w mojej ocenie ten aspekt właśnie kaloryczności dziczyzny jest wyjątkowy, prawda, wyjątkowo cenny, bo my w tej chwili mamy taką sytuację, drodzy telewidzowie i ojcze, że bardzo dużo osób odchudza się, bardzo dużo osób próbuje redukować masę ciała, są różnego rodzaju diety. No swego czasu bardzo popularna była tak zwana dieta śródziemnomorska. Ale znowu, no to jest coś, czego pewne osoby może nie mają świadomości, że ta dieta śródziemnomorska, która jest stosowana na przykład w basenie Morza Śródziemnego, Włochy, Hiszpania, Portugalia, to jest to oczywiście też żywność nieprzetworzona. Natomiast jeżeli my kupujemy te składniki diety śródziemnomorskie już właśnie gdzieś tam zamrożone, które są przetworzone, trafiają do nas, no to ona nie będzie miała tych właśnie odpowiednio dobrych walorów, co w tamtym regionie. Jeśli chodzi o dziczyznę, na pewno idealna byłaby dziczyzna, która jest tutaj na miejscu po uzyskaniu przetworzona i w miarę w tym najmniej takim procesie już produkcyjnym możliwa do kupienia. Mi się wydaje, że to, co pan minister powiedział, to byłby naprawdę świetny pomysł, świetne rozwiązanie, gdyby to koła łowieckie i Polski Związek Łowiecki w porozumieniu z Lasami Państwowymi był w stanie taką dziczyznę zapewnić. No myślę, że na dzień dzisiejszy jest kilku polskich producentów, którzy produkują potrawy z dziczyzny. Na pewno ja w tej chwili mógłbym wymienić kilku takich producentów. Warto poszukać, popytać. No, i są to najlepiej jednak te zakłady mięsne, które no, mają już jakąś tam renomę, prawda? I wiadomo, że ten proces samej produkcji jest prawidłowy. Ale najważniejsze jest to, żeby w świadomości naszego społeczeństwa wytworzyć to właśnie to, o czym mówimy razem z panem ministrem. Jest to na pewno najlepsze i najzdrowsze mięso, które jest dostępne na naszym rynku.
Za chwilę pan minister, a ja zapowiem już numery telefonów, prosząc także naszych widzów i słuchaczy do telefonowania do nas i współtworzenia naszego spotkania. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I zagranica 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011-48. Panie ministrze.
Dziękuję bardzo. No w tej chwili sytuacja, no nie można inaczej, powiedzmy, kupić zwierzyny niż przez punkt skupu, tak prawdę powiedzmy. No, myśliwi mają prawo wziąć na własny użytek. Natomiast mówię, to co trzeba otworzyć, ja pamiętam jeszcze poprzednie czasy, gdzie powiedzmy były małe masarnie, wyspecjalizowane, które produkowały świetną żywność lokalną i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to odtworzyć, póki jest jeszcze czas, dlatego że jeszcze ci ludzie znają tą wiedzę. Ja mówię, patrzę na Tuczne swoje, gdzie jest świetny masaż, który świetne wyroby robił, prawda? I wtedy organizacja tego na szczeblu samorządu, tu jestem wielkim fanem tego samorządu, prawda? Organizacja, to co wyprodukowałeś u siebie, po co masz sprzedawać, transportować, sprzedaj już przetworzone. Sprzedaj przetworzone z tą wartością dodaną. To są miejsca pracy równocześnie bardzo duże. I mówię, jak popatrzę na takie rejony, gdzie są te płody leśne i rolne, jagody, grzyby. I znam takich ludzi, bardzo, bardzo naprawdę z dużą inicjatywą. Potrafią to wszystko przerobić, potrafią to zagospodarować i potrafią to równocześnie upłynnić. Oczywiście trzeba im pomóc w tym zakresie organizacyjnie i to jest ta nasza ta troszeczkę ambicja, również dobra, myślę, współpraca i taką współpracę chcemy rozwijać z ministrem rolnictwa, z panem ministrem Jurgielem, prawda, żeby tą sprzedaż bezpośrednią, tą, co można lokalnie wyprodukować na bazie właśnie tej ludności miejscowej, żeby ona była tym takim, powiedzmy, jak gdyby wizytówką do odwiedzania tych miejscowości. I to jest nasza wielka, ja bym powiedział, szansa, żeby z jednej strony zachować to polskie dziedzictwo kulturowe, również w zakresie jedzenia i konsumowania tej żywności, żeby tej żywności nie eksportować na Zachód bez wartości dodanej, żeby ta żywność została rzeczywiście tu przerobiona. I jeszcze, ojcze, być może to kogoś zdziwi, ale taka dobra kiełbasa, zrobiona z zdrowego materiału, z tej dziczyzny, ona nie potrzebuje lodówki, proszę mi wierzyć. Ona może sobie spokojnie wisieć przez parę miesięcy na strychu, czy też w suchym miejscu. Jest cały czas wyśmienita, dobra i serdecznie zapraszam.
Do tego nie będziemy mieli, panie ministrze, kiełbasy, w której będzie 60% mięsa, czy mniej nawet, bo takie przecież spotykamy w naszych sklepach.
Ja nawet spotykam takie produkty, w którym się mówi, że jest tam 90% szynki, ale w mięsie. A mięsa jest 2%. to w ten sposób tego rodzaju, powiedzmy tam jakieś takie, no, dowcipne, powiedzmy, no, napisy, teoretycznie zgodnie z prawdą, prawda? 90% szynki w mięsie, prawda? Mięsa 2%.
Tu można dodać jeszcze, że przecież cała masa tych produktów mięsnych, które kupujemy, to zawierają bardzo dużo, no, szkodliwych substancji. I tak jak ja też wśród swoich pacjentów spotykam się również, no, z osobami, które zajmują się produkcją mięsa, to tutaj, tak jak pan minister powiedział, no, kiedyś z kilograma mięsa uzyskiwało się tam mniej więcej 600 gramów gotowego produktu. No tak mniej więcej, średnio są produkty, które jeszcze bardziej tracą na masie. No a teraz podobno z kilograma mięsa niektórzy są w stanie uzyskać 2 kilogramy produktu, który my spożywamy i co gorsza kupujemy dla naszych dzieci. Więc już ja nie chcę mówić, no ale to przerażenie ogarnia.
Czy... Ale nawet doświadczamy organoleptycznie, że po 2 dniach plasterek szynki nie nadaje się
dokładnie,
już do spożycia.
Dokładnie.
Proszę ojca, i niech ojciec teraz zobaczy, bo sprawy energetyczne, bo tutaj będziemy mówili również i o klimacie kiedyś w przyszłości.
Zresztą na pewno,
to
na
to związki, ale teraz ile się zużywa energii na lodówki, na przechowywanie żywności, prawda? One i tak, powiedzmy, po 2-3 dniach jest nie do użycia, prawda?
Oczywiście.
A tu można zdecydowanie mniej energii zużywać. Żywność jest niezwykle dobra, zdrowa. Tak jak tutaj pan profesor powiedział, z kilograma mięsa, jak się robi kindziuk, prawda? No to się dostaje około 60 deko. Ale ten kindziuk może sobie spokojnie leżeć zupełnie na stole. Jemu się nic nie stanie przez nawet parę tygodni.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Henryk z Bydgoszczy. Ja chciałem nawiązać do żywności z dziczyzny. Była mowa, że ona jest w jakiś sposób uzupełniana przez różnego rodzaju przyprawy. A uważam, że najlepszym rozwiązaniem dla konsumenta będzie możliwość zakupu surowego mięsa, obojętnie z jakich kawałków zwierzęcia, zamrożone. I można byłoby kupować sobie wtedy bez żadnych przypraw i konsument sobie przyprawi według własnego uznania i wtedy będziemy pewni, że nie ma chemii w tym. Tyle na ten
bardzo
temat.
Bardzo dziękujemy, panie Henryku, panie profesorze.
Ja uważam, że jak najbardziej zgadzam się tutaj z telewidzem, który mówi oczywiście to, co jest najważniejsze, to znaczy, żeby kupować produkty jak najmniej przetworzone. A to, co trafia do nas na rynek, co czasami możemy kupić w sieciach supermarketów, to właśnie są już produkty nawet z dziczyzny wysoko przetworzonej. Także to właśnie nie o to chodzi. Czyli to rozwiązanie, gdybyśmy właśnie potrafili wykształcić taki model, żeby obywatel polski mógł kupić surowe mięso, czy ono jest zamrożone, czy nie. Tutaj mrożenie nie przeszkadza, ale mięso nieprzetworzone pod kątem właśnie profilaktyki chorób metabolicznych, otyłości, chorób sercowo-naczyniowych byłoby najkorzystniejsze.
Czyli tu całkowita zgoda, zresztą dziękuję za tą propozycję, o której pan mówi. Ja też również przetwarzam swoje mięso, czyli nieprzetworzone, a używamy go w domu. Tak, to jest rzeczywiście dobry pomysł i to jest możliwe do zorganizowania. Natomiast również, no, chcę powiedzieć, że dbajmy o to, żeby ta żywność, która u nas jest tu produkowana, była konsumowana jednak przez nas tutaj w Polsce, a nie eksportowana na Zachód za grosze, tak prawda?
Dokładnie.
Bo to jest już, no, ja bym powiedział, nieracjonalne rzeczywiście działanie.
Mamy do czynienia także z tym niebezpiecznym mechanizmem. De facto po bardzo niskich kosztach sprzedaż mięsa poza granicę ojczyzny, mięso przetwarzane poza granicami jako produkt gotowy wraca do nas i trafia do konsumenta, prawda? Czy właśnie taki całkowicie wywrócony porządek rzeczy?
No, prawdę powiedziawszy, no chyba najwyższy czas, żeby powiedzieć tutaj prawdę w tym zakresie, prawda? I żeby zacząć, no, rozsądnie myśleć i realizować to, co powinno być oczywistością całkowitą. To musi pozostawać w kraju, a o ile ma wychodzić poza kraj, to po określonych cenach. Po określonych cenach, które są adekwatne do tego, do jej wartości, tej żywności, która jest tu pozyskiwana.
Jeśli można, to...
Odbiorę telefon, panie profesorze, i dam także możliwość zabrania głosu. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Janusz Śląskie, Częstochowa.
Bardzo proszę, panie Januszu.
Ja mam takie pytanie do pana ministra. Czy zdaniem pana ministra rolnik nie powinien mieć prawa, możliwości dokonania odstrzału na swojej ziemi? No, dlatego, że w niektórych regionach zwierzyna jest po prostu dużą plagą.
Musimy wejść do Polski.
To wszystko, dziękuję.
Dziękujemy, panie Januszu, panie ministrze.
Oczywiście zwierzyna, no, ze względu na zmianę charakteru użytkowania rolnego, no, ta zwierzyna reaguje liczebnością, która ma dobry pokarm. Między innymi tego przykładem jest dzik. Natomiast no, tu to by pan troszeczkę zmienił całkowicie polski model łowiectwa. A mianowicie zwierzyna jednak nie zna granic i w stanie żywym no, migruje bardzo na różne tereny. A zmienienie modelu łowiectwa, że właściciel jest własnością zwierzyny, no, spowodowałby to, że o ile ta zwierzyna znajdzie się u kogoś w jakimś miejscu, no, to znaczy, że ten ma prawo do niej strzelać. W związku z tym przestajemy w ogóle gospodarzyć populacjami na dużych areałach. A więc ten model łowiectwa, o którym już mówiłem poprzednio, minimum 3000 hektarów. 3000 hektarów to ta zwierzyna jakby kształtuje te swoje procesy populacyjne, ona się przemieszcza i można nią gospodarować. Niech pan teraz sobie wyobrazi, że na tych 3000 hektarów jest powiedzmy no 100 właścicieli. No, przestajemy w ogóle gospodarować populacją, zaczynamy tylko i wyłącznie robić to. Jak jest, to już strzelamy, jak nie ma, no to nie strzelamy. Czyli przestajemy realizować jakiekolwiek sprawy związane z regulacją liczebności populacji. Więc ten model, który tu jest, odpowiada chyba temu i z tego też powodu mamy tak ogromną, ja mówię, no, świetny stan środowiska przyrodniczego, a stan środowiska przyrodniczego mierzy się rodzimą bioróżnorodnością, między innymi i występowaniem zwierząt łownych i też zróżnicowaniem gatunków tam występujących. Więc ja tu jestem, powiem panu od razu, mimo że sam jestem posiadaczem pewnej ilości hektarów, ale jednak jestem zwolennikiem tego, aby ten model łowiectwa unikatowy w skali świata, gwarantujący rzeczywiście trwanie dużej ilości zwierzyny i równocześnie możliwości regulacji tej liczebności był oparty o ten polski model łowiectwa, czyli koła łowieckie, duże obwody łowieckie i zwierzyna własnością Skarbu Państwa.
Panie profesorze?
Ja chciałem nawiązać do poprzedniego wątku, ale jeszcze pozwolę sobie tak ad vocem tutaj do tego, co powiedział pan minister w nawiązaniu do telefonu telewidza. No oczywiście wydaje mi się, że zadał pan pytanie, czy rolnik może polować. Ja myślę, że jak najbardziej może. Może zostać myśliwym i wstąpić do Polskiego Związku Łowieckiego, prawda, panie mistrze, i polować.
Jak można, od razu chcę powiedzieć, że w tej chwili jest około 10% w ogóle myśliwych, to są rolnicy. W tej chwili jest po naszym spotkaniu 13 maja wpłynęły wnioski, między innymi wnioski o to, żeby można było większy udział zapewnić miejscowej ludności w tworzeniu koła kół łowieckich i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby w tym rzeczywiście kierunku działać, żeby rolnicy czuli się również i gospodarzami tej zwierzyny, którą tam gospodarują. I teraz pan powiedział o odnośnie populacji. Oczywiście w zależności od gatunku teoretycznie może być inny obszar no, hodowli i zarządzania populacjami. Ale zauważcie państwo, że Polski Związek Łowiecki zajmuje się nie tylko i wyłącznie tymi zwierzętami, na które się poluje, ale również no, zajmuje się zwierzętami.
Oczywiście.
I to ma ogromne zasługi w zakresie zwierząt, które są teoretycznie również i chronione. Przecież to dzięki Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, który obchodzi w tym roku, no, w przyszłym roku będzie miał 95-lecie istnienia. To przecież to w gruncie rzeczy działacze Polskiego Związku Łowieckiego tworzyli żubra w Polsce. Na żubra się nie poluje. Polski Związek Łowiecki bardzo mocno w tym uczestniczył. To pan profesor Jan Stoltzman. Po pierwszej wojnie światowej, kiedy całkowicie wyeliminowano żubra z ostatniej jej ostojczej Puszczy Białowieskiej, na bazie no, tych osobników, które zostały w ogrodach zoologicznych, otworzył grupę tych osobników, które zaczęły się rozmnażać i zaczął pierwsze wypuszczać w Puszczy Białowieskiej. To jest działalność Polskiego Związku Łowieckiego. Chcę również powiedzieć, że Polski Związek Łowiecki ma ogromne zasługi w zakresie odtworzenia bobra w Polsce. No przecież to jest tylko i wyłącznie działalność Polskiego Związku Łowieckiego. My spójrzmy na ten Polski Związek Łowiecki, bo o tym żeśmy nie mówili, jako organizacji, która zrzesza tysiące ludzi wykształconych, tysiące ludzi opanowanych pewną pasją, którzy mają ogromny wpływ na to, żeby i mieli wpływ na to, żeby chronić polskie zasoby te przyrodnicze w formie również i gatunków, które zginęły dawno z mapy już jednoczącej się nie tylko Europy, ale również i świata. Ja bym powiedział może taki przykład, co też mówię, trzeba odkłamać tą historię, proszę ojca, bo tu Polska jest bardzo często atakowana, że mówi się, zastrzeliliście ostatniego tura. Polacy nie zastrzelili ostatniego tura, jak mówi mi to Węgier, czy też mówi mi to Niemiec, czy też Francuz. Mówię, skoro Polacy zastrzelili ostatniego tura, to wy zastrzeliście wcześniej ostatniego tura u siebie. Bo tur występował od Władywostoku do Lizbony, prawda? A Polacy nie zastrzelili ostatniego tura, tylko ostatnia krowa zdechła, o ile mnie pamięć nie myli, w 1623 roku. A jeszcze może w 1598, o ile pamięć nie myli, Zygmunt III Waza, i tu odnośnie demokracji, Zygmunt III Waza pisał do starosty Socha czeskiego uprzejmą prośbą, co by Włościan wolnych raczył zrobić, żeby turom siano przekładali. Bo była ostatnia grupa osobników, to było chyba 26 sztuk. I mamy dokładny zapis, w jaki sposób to ostatnie stado wymierało. I to nie zastrzeli, tylko krowa zdechła ostatnio w Polsce, prawda? A jeszcze i pomnik posadzili w Jaktorowie. No mówię, to trzeba w ten sposób mówić, prawda? Odnośnie teraz mamy sprawę żubrów. No proszę sobie wyobrazić, mnie pouczają na całym świecie, że ja mam, no nie wolno strzelać do żubrów. No ale co ja mam z żubrami robić, które w tej chwili mają już przepełnione siedlisko. Co roku mi się mam około, tam powiedzmy tych 400-500 krów.
Pan minister proponował, żeby poprzyjmowały inne kraje.
Tak. No, więc ja zaproponowałem to i do tej pory ta propozycja jest bardzo aktualna. Rodzi mi się, pani profesor Olech mi o tym mówi, co roku mam 150 nowych cieląt, prawda? A więc przyrasta ta populacja. On nie jest specjalnie takim gatunkiem, który lubi się rozprzestrzeniać. W związku z tym następuje to przegęszczenie populacji. Jak przegęszczenie populacji, to oczywiście zaczną te osobniki chorować. Chorują na gruźlicę, chorują na tam taką chorobę no, weneryczną również, prawda? No więc co ja mam z tymi osobnikami robić? Leczyć. No, ale są osobniki, które chodzą do wieku starczego. A wiek starczy u przeżuwaczy jest tragiczny, dlatego że on umiera z głodu. No co ja mam zrobić? Mam zęby nowe wstawiać? No nie wiem, co mam robić, prawda? Więc w związku z tym zaproponowałem. A cały świat mnie poucza i mówi, strzelać chcę do żubrów. No jak można strzelać do żubrów? No ale to już Boga, dobrze. Szanowni Państwo, no, osobniki chore trzeba eliminować ze względu na dobro stada. To jest no, chyba najbardziej no, humanitarna metoda, w jaki sposób to można zrobić. I zaproponowałem, ponieważ mamy młode osobniki, tego jest przegęszczenie, ponieważ Europa się zobowiązała prawnie do tego, że będzie odtwarzała swoje siedliska i swoje gatunki, czyli tą bioróżnorodność, no w związku z tym zaproponowałem, że proszę bardzo, damy wam młode żubry. Jeszcze do tych żubrów dopłacimy. Weźcie do siebie. Ale mówią, nie mamy siedlisk odpowiednich. To my wam pomożemy odtworzyć takie siedliska, jakie są charakterystyczne dla żubra. Takie siedliska mamy w Białowieży, wiemy jak to zrobić. Oczywiście trochę inne są gdzieś w Niemczech, w Holandii, powiedzmy we Francji. My wam pomożemy to odtworzyć, jeszcze dopłacimy do tego wszystkiego. No to powiedzieć, że dziękuję bardzo serdecznie, bo brak akceptacji społecznej, albo że nie mają odpowiednich siedlisk, albo to za drogo kosztuje. No ja tego już nie rozumiem w takim układzie. To mnie się poucza tutaj w Polsce, jak mam chronić. Ja wiem, jak mam chronić, bo dokładnie mamy specjalistów, dokładnie wiedzą, z Białorusią świetnie współpracujemy w tej chwili, wiemy, jak to robić. Możemy dawać te żubry nawet za darmo. Nie chcą ich brać. No proszę sobie wyobrazić, a mnie będą pouczali tutaj, że mam nie zabijać, albo coś tam robić, jakieś takie inne rzeczy.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jerzy z Krakowa. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, panie Jerzy. Proszę bardzo.
Cudownie słucham pana właśnie ministra. Pan profesor Szyszko jest rewelacyjny. Ale pytanie mam takie właśnie dla niego. Wspomniał pan w swoim czasie, jak to jest z tą dziczyzną, która jest sprzedawana firmom zagranicznym i później to oczywiście po przetworzeniu wraca do nas. Czy myśmy jakieś podpisali jakąś umowę, być może z Unią Europejską, że to muszą być zachodni właśnie odbieracze tego mięsa? Czy jest jakiś inny układ? Bo to mnie intryguje. To jest takie jedno z tych pytań. A drugie to pytanie jest takie, to już jest takie praktyczne bardziej. No, ja to doskonale rozumiem, ale dzik powiedzmy w mieście, czy jak go spotkam i on szarżuje, czy mogę go zastrzelić?
Tak, panie Jerzy, dwa pytania już pana ministra, proszę. Bardzo dziękuję, panie Jerzy. Proszę.
Bardzo na drugie pytanie. Bardzo. Nie wolno panu go zastrzelić, bo jak pan go zastrzeli, to ma pan ogromne kłopoty, niesamowite, łącznie z tym, że ten by dzik szarżował, atakował, a co jest możliwe, bo taki odyniec, powiedzmy, ranny, że samochód potrąci, powiedzmy, no, potrafi być potwornie niebezpieczny, to mówię. Jest rocznie 2-3 przypadki w Polsce, że myśliwi rzeczywiście w tych układach no, schodzą z tego świata i są uzbrojeni równocześnie, więc na to prosiłbym zwrócić uwagę i od razu przestrzegam bardzo mocno. Szanowni Państwo, nie podchodźcie do zwierzyny, szczególnie zwierzyny rannej, która jest w mieście. Trzeba zawiadomić odpowiednie służby i te służby mają pewne procedury i no, wiedzą, jak postępować. Myśliwemu nie wolno użyć broń, a szczególnie na terenie miasta jest to po prostu kompletnie zabronione. Natomiast no, również no, nie wolno po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, bo myśmy popełnili pewne błędy, a mianowicie w tym momencie, jak żeśmy się troszeczkę zachłęcnęli wolnością z różnych powodów, no, między innymi skup został opanowany przez te osoby, które miały troszeczkę więcej pieniędzy i na przykład wprowadziliśmy sobie poprzez odpowiednie przepisy weterynaryjne, że na przykład to zwierzę trzeba przetrzymywać w temperaturze około tam 2 stopni minimum, a kafelki miały być tam do 2,80 czy coś takiego. W tym czasie byliśmy biedni stosunkowo, wprowadziliśmy takie przepisy, no więc w związku z tym, co mieli troszeczkę więcej przepisów, znaczy pieniędzy, opanowali skup. I on jest opanowany po prostu przez kapitał obcy. I jak jest opanowany przez kapitał obcy, skup jest opanowany, zmonopolizowany powiedzmy sobie mocno, to oni dyktują ceny skupu. I na tym cała sprawa polega. No nie podniosą tego, mówią, chcesz to oddaj. A to koło łowieckie musi wykonać plan. Rolnicy krzyczą, że są szkody. A oni mówią, dobrze, ale ci płacimy 3,50 za kilogram. No i nie ma konkurencji żadnej. To trzeba uruchomić. Z drugiej strony jest następny problem, o którym tu z panem profesorem żeśmy już wielokrotnie mówili. W Polsce zniknęła, powiedzmy, jak gdyby taka kultura jedzenia dziczyzny.
Tak jest.
Prawda? Ona się przestała być popularna. Ona się jakby nie reklamowało, nie mówiło o tym. To wszystko idzie na zachód. W ogóle jest cichutko zawracanie. No tam gdzieś wróci jakoś przetworzone. Prawda? Trzeba odtworzyć kulturę jedzenia dziczyzny z powrotem. No, gdy się poczyta stare książki, duże dwory, pałace, no to oni wiedzieli, w jaki sposób to przetwarzać. Ostatnio czytałem taką książkę, jak powiedzmy w pewnym domu, w jaki sposób się zagospodarowało całe zwierzę, jak się polowało, urządzało polowania, jak się zagospodarowało to wszystko i się jadło tylko to, prawda? Natomiast no, to różne były okresy, powiedzmy, kto na co mógł polować, bo to jest wielkie polskie dziedzictwo kulturowe, prawda? Bo nie wszyscy mogli polować na każdą zwierzynę. Była zwierzyna, na którą mógł polować tylko król i książęta, prawda? No i to były to, powiedzmy, właśnie żubry, powiedzmy.
Niedźwiedzie.
Prawda? A tam drobniejsi polowali na sarnę, a lud polował sobie na zające, powiedzmy, kuropatwy, jakieś takie inne rzeczy. Ale na bobra mógł polować tylko i wyłącznie, powiedzmy, no już wysoka głowa w hierarchii zarządzania. Notabene, o ile można jeszcze powiedzieć, to muszę powiedzieć, że to jest unikatowe również prawo odnośnie ochrony bobra, bo w tej chwili się robi strefy ochronne, biurokracja, tam no coś takiego. Prawo, o ile mnie pamięć nie myli, z XIII wieku. Bobra. Ochrona bobra. Nie wolno się było zbliżać do bobra na rzut kijem. Dlaczego? Bo kijem się zabijało bobra. I ksiądz ani nie rzuci małym kijem daleko, ani dużym kijem daleko. Tylko takim, który można zabić. A jak ktoś przekroczył to strefę, to gardłem karali. Prawda? Jakie proste prawo. W tej chwili jakbyśmy wzięli prawo, strefy różne ochronne wokół różnych gatunków ptaków,
nie można było.
To w ogóle można się zaczytać do końca życia, prawda, w tym całym układzie. A to było takie prawo niezwykle proste. Łowiectwo odegrało ogromną rolę w historii Polski i to jest wielkie nasze dziedzictwo kulturowe. I ta pozostałość tego dziedzictwa kulturowego objawia się tym, co mamy w tej chwili w układzie przestrzennym, w układzie bioróżnorodności.
Panie profesorze?
Ja chciałem tylko jeszcze króciutko nawiązać do tego, co przed chwilą powiedział pan minister. Właśnie mamy pewien problem. Nasi pacjenci często pytają nas o tą właśnie żywność, która jest dla nich najlepsza, najbardziej odpowiednia. Wiadomo, że białko zwierzęce jest tym fundamentalnym składnikiem diety człowieka, mimo tego, że część osób nie je białka zwierzęcego, no ale to już są takie sytuacje, które bardziej wynikają z pewnego rodzaju ideologii. Natomiast w prawidłowej diecie to białko jest niezbędne. I teraz jeżeli my nawet naszym pacjentom wskażemy tą drogę i powiemy, że jest ta dziczyzna, to co powiedział pan minister, ona kupowana po bardzo niskich cenach wyjeżdża z Polski i wraca już po przetworzeniu w bardzo wysokich cenach. I pacjenci właśnie skarżą się na to, mówią, ale panie profesorze, ja chciałem kupić kawałek tam dziczyzny, a to kosztuje 30 czy 40 zł za kilogram. I to jest dla nas w ogóle niemożliwe. Gdzie ten zalew z kolei taniego mięsa, które jest też wysoce przetworzone i ma dodatkowo jeszcze całą masę innego rodzaju dodatków, które są wyjątkowo szkodliwe, jest taki bezkonkurencyjny. Więc ta idea, żeby tą dziczyznę u nas już sprzedawać w tym stanie nieprzetworzonym, bądź mieć swoich rodzimych producentów, jest uważam wspaniała i powinniśmy w tą stronę zmierzać.
Pan profesor, odbiorę telefon, panie ministrze, bo nasz widz już trochę oczekuje i zaraz także poproszę. Telewizja Trwam i Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Mieczysław z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Mieczysławie.
Dlaczego w mieście Krakowie nie widzimy przez cały rok, ja nie mówię już o mięsie z dziczyzny, ale eksportujemy jagniątka do Włoch za marne pieniądze, a w sklepach ich się w ogóle nie można dostać nigdzie. Przecież ja bym chętnie poszedł przynajmniej raz w tygodniu i kupił sobie porządny kawałek mięsa, czy z dziczyzny, czy z jagnięcia na wiosnę, a nie chodzę nigdy, nie, raz w jeden jedyny byłem w supermarkecie, kupiłem świństwo i nie mogłem tego spożyć. Ja wiem już teraz dlaczego, że to jest opanowane przez skup z zachodu, a dlaczego to nie można u nas już teraz zmienić przepisów i jakoś to wprowadzić na rynek. Przecież nie wierzę, żeby w mieście Krakowie nie było ludzi, żeby ich było stać kupić nawet za 32 zł kilogram mięsa porządnego.
Dziękujemy, panie Mieczysławie. Myślę, że zrozumieliśmy problem, ale to nie tylko Kraków. Kraków na pewno nie jest odosobniony. Kraków ma jeszcze dobrze, ma górali niedaleko. To może jakieś jagniątko by się znalazło.
Mówię, nie chciałbym tutaj za dużo mówić, ale to nie jest nasza dziedzina w gruncie rzeczy, ale to jagniątko też i w tej chwili, z tego co wiem, nie może być zabite przez górala, tylko on musi go odpowiednio odstawić i to powieść 30 km, żeby go tam w odpowiedni sposób zabić, co uważam, że troszeczkę jest chyba lekką przesadą, tak mówiąc delikatnie. Natomiast tu pan profesor powiedział o 30-40 zł za kilogram. Państwo, pójdźcie do sklepu i zobaczcie, ile kosztuje comber sarny. Ja zobaczyłem zające już parę lat temu, zając zamrożony, 380 zł, prawda? No to są takie ceny w tej chwili, a ten zając pewnie pojechał z Polski i wrócił z powrotem, prawda, zamrożony, no to jest taka różnica w cenie. Więc te rzeczywiście, te dysproporcje są bardzo duże. Myślę, że powoli do normalności zaczniemy wracać, proszę ojca, i tego rodzaju sprawy związane z nowymi przepisami chociażby, które są również i w Unii Europejskiej, a które tam się mnożą bardzo mocno, trzeba by jednak powoli zacząć zmieniać. Dla mnie szokiem było to, że krowa holenderska jednak produkuje, wydzielając coś takiego jak to, co wytwarza z drugiej strony, prawda, że emituje więcej amoniaku 4 razy niż krowa polska, prawda? No się okazuje, że rzeczywiście jest to prawda. Dlaczego? Bo krowa holenderska w ogóle nie wychodzi na świeże powietrze. A w związku z tym wszystko, co ona produkuje, to jest przetwarzane, spalane, prawda, utylizowane, a to, co zostaje, to jest natychmiast wywożone i przyorywane, prawda? No i w związku z tym krowa holenderska produkuje 4 razy mniej metanu, no ale wtedy dojdziemy do totalnego obłędu, bo mi zaczną zaraz liczyć, ile żubr produkuje metanu, ile sarna produkuje metanu i zaczną mi obciążać podatkami za to, bo będziemy mieli niedługo limity na te sprawy. No w tej chwili walczymy bardzo mocno, prawda? Ale to są sprawy, które myślę, że no, z biegiem czasu nabiorą pewnej normalności. Zaczniemy normalnie myśleć, normalnie użytkować. No, nie może być mięso ekologiczne takie, które jest produkowane całkowicie zamkniętej oborze i żeby jeszcze to zwierzę się nie poruszało, żeby stało, żeby nie traciło, żeby jak najwięcej tej genetycznie modyfikowanej paszy dawało jak najwięcej produktów w formie mięsa, które stoi w klatce, prawda? No to jest już chyba coś, co jest obłędem totalnym i z tego też powodu mówię, że to, co my pozyskujemy jako myśliwi, to jest najbardziej humanitarne pozyskiwanie surowca albo mięsa pochodzenia, powiedzmy, no, mięsa po prostu, w porównaniu z tym, co się dzieje, powiedzmy, już w tych super wyrafinowanych, w cudzysłowie, ekologicznych metodach produkcji.
I także obszar ogromnych zaniedbań, panie profesorze, to także chyba jeszcze niedostateczna edukacja w kontekście zdrowego żywienia.
Oczywiście, oczywiście. No tutaj zwracam się do telewidzów, żeby rzeczywiście pomyśleli o tym, co jedzą. Bo to jest, wiecie państwo, naprawdę czasami no, można dostać takiego wrażenia, że nie myślimy o tym, jak bardzo kupujemy żywność, która potem generuje niestety choroby i to choroby bardzo często tragiczne. No ja z przerażeniem widzę, jak często kupują rodzice dla dzieci, dla tych naszych najmłodszych pociech żywność. Ja osobiście jestem szczęśliwym ojcem 3 dzieci i ja nie kupuję dla moich dzieci żywności, która no, zawiera tak zwaną genetycznie modyfikowaną żywność. To są bardzo istotne problemy, o których się nie mówi. To jest oczywiście temat na zupełnie inną debatę, ale badania naukowe i jest szereg naukowców, którzy podkreślają zgubny wpływ tego rodzaju żywności. Między innymi te badania, które dopuściły tak zwaną żywność GMO na szeroką skalę, były jednak no, niedoskonałe, jeśli chodzi o metodykę, jak i również nie przewidywały tych odległych następstw katastrofalnych. Bo jeżeli to były badania, które były 3-miesięczne, to proszę państwa, my nie możemy spojrzeć na perspektywę chorób nowotworowych. To były oczywiście badania, które były przeprowadzone chociażby na gryzoniach i w tej krótkiej perspektywie czasu tam doszło do zaburzeń funkcjonowania wątroby, nerek. Natomiast nikt nie patrzy o odległej perspektywie. A proszę państwa, żyjemy w czasach, gdy chociażby rak jelita grubego zaczyna wychodzić już wychodzi na drugie miejsce, nie tylko u nas, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych będzie niedługo na pierwszym miejscu. I to jest właśnie pokłosie również tej modyfikowanej żywności. Także powinniście państwo, jeśli mogę dosłownie jeszcze minutę, przepraszam, krócej nawet, powiem tylko, że zwracajcie państwo uwagę na to, co kupujecie. Przeczytajcie państwo na etykiecie. Bo często kupujecie produkty, dam przykład, na przykład owoce morza zamrożone, które przyjechały do nas nie wiadomo skąd. No wydaje się, że owoce morza, ktoś usłyszał, że jest to zdrowa żywność. Tymczasem w tym opakowaniu z tymi owocami morza jest taka masa różnego rodzaju produktów chemicznych.
Konserwantów.
I to jest bomba tak naprawdę chemiczna. Także musimy czytać i ta edukacja, to co ojciec powiedział, jest niesłychanie ważna.
Panie ministrze, dosłownie 1,5 minuty pozostało do końca naszego spotkania.
Ostatnio, no to w takim razie tylko rzeczywiście... Szanowni państwo, zwracajcie uwagę na genetycznie modyfikowaną żywność, czytajcie, chociaż mogę powiedzieć, że w wielu wypadkach nie jest na pewno napisane nic.
Albo taką bardzo drobną czcionką.
Albo bardzo drobną czcionką, ale powiedzmy, jeżeli chodzi o soję, no w tej chwili moja żona kupiła soję, ja myślałem, że to groch, patrzę, nie ma nic napisane, tylko napisane, że produkt pochodzi z Indonezji. Prawda? No coś takiego. Prawda? Ale mówię, już powracając do tego, szanowni państwo, polskie łowiectwo, To jest naprawdę wielkie dziedzictwo kulturowe, ogromne dziedzictwo kulturowe. Ja jako minister środowiska posiadam armię ludzi świetnie wykształconych, rozumiejących funkcjonowanie polskiej przyrody i równocześnie ludzi, którzy są stawiani naprawdę bardzo mocno patriotycznie. Oni naprawdę chcą tutaj u siebie być panami na tej ziemi i polować i kontrolować tą żywność poza wszelkimi, pozyskiwać tą żywność poza wszelkimi podziałami. To jest armia ludzi, która jest oddana polskiej przyrodzie. Była oddana polskiej przyrodzie, jest oddana polskiej przyrodzie i myślę, że będzie oddana polskiej przyrodzie. Proszę koledzy jeszcze raz zobaczyć. Tysiące ludzi robią coś zupełnie za darmo. Tylko i wyłącznie z tego, że mają pewną pasję. Pasję użytkowania zasobów przyrodniczych, pasję oglądania tych zasobów przyrodniczych, kontaktu z tą przyrodą. To są naprawdę ludzie ogromnie oddani. Tysiące ludzi, którym serdecznie dziękuję za dotychczasową pracę, którą zrobili i myślę, że ta praca będzie coraz bardziej dostrzegana przez polskie społeczeństwo.
Łowiectwo dla przyrody i człowieka. Kończymy rozmowy niedokończone w studiu telewizji TRFM. Byli wraz z nami pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, minister środowiska. Dziękuję panie ministrze. I pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Paweł Piątkiewicz, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję także państwu, widzom telewizji TRFM i słuchaczom Radia Maryja. Bóg zapłać.